Witam Was, drodzy pielgrzymi duchowi, w czwartym dniu naszej pielgrzymiej drogi. Dzisiaj towarzyszą nam słowa wyjęte z 15 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Ten mój syn był umarły, a znów ożył. Jak pewnie się domyślacie, pochodzą te słowa chyba z najbardziej znanego fragmentu Ewangelii świętego Łukasza z przypowieści o synu marnotrawnym. Posłuchajmy choćby krótkiego fragmentu tej przypowieści, aby na nowo rozpoznać, co Bóg chce dziś nam powiedzieć. Jezus powiedział: pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby mógł paść świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem? Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utłuczone ciele i zabijcie. Będziemy się ucztować i weselić, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, tak jak powiedziałem, znamy wszyscy doskonale przypowieść o synu marnotrawnym, której tytuł powinien brzmieć raczej o miłosiernym ojcu. Ta przypowieść wyraża w sposób prosty i dogłębny rzeczywistość nawrócenia. Nawrócenie jest najbardziej konkretnym wyrazem działania miłości i obecności miłosierdzia w ludzkim świecie. Właściwym i pełnym znaczeniem miłosierdzia nie jest samo, choćby najbardziej przenikliwe i najbardziej współczujące spojrzenie na zło moralne, fizyczne czy materialne. Żyjemy w czasach, w których słowo miłosierdzie jest mocno nadinterpretowywane. Wielu uważa, że miłosierny jest ten, kto przymyka oko na zło, kto godzi się na rozwiązania godzące nawet w prawo Boże. Przykładem takiej postawy może być na przykład oczekiwanie, o którym dzisiaj sporo słyszymy w różnych mediach i wypowiedziach, a mianowicie, że Kościół, patrząc miłosiernie, przymknie oko na grzech związany z powtórnymi małżeństwami, czy też zgodzi się na tak zwane małżeństwa homoseksualne. I to wszystko ma się dziać w imię miłosierdzia. W imię miłosierdzia nie można nikogo potępiać, niczego zganić, trzeba wszystko rozumieć i tolerować. Weźmy choćby trudny problem Komunii Świętej dla żyjących w powtórnych związkach, bo przecież nie chodzi tu wcale o Komunię Świętą dla rozwodników. Z pewnością jest to problem, nad którym Kościół musi się pochylić. Pracując na co dzień w sądzie biskupim, często spotykam ludzi, którzy nie mogą przyjmować Eucharystii, bo są po rozwodzie i związali się z kimś innym. Zawsze to jest wielkie cierpienie. Ale, no właśnie, jest też coś, na co zwróciłem uwagę. Mianowicie piszą w skargach powodowych o stwierdzenie nieważności małżeństwa, że chcieliby przyjmować Komunię Świętą, że to jest ich największe pragnienie, że trudno jest im żyć bez Eucharystii. Ale często, kiedy ich pytam, czy przed ślubem żyli jak małżeństwa, odpowiadają, że tak. W takim razie, dlaczego wtedy nie pragnęli komunii? Dlaczego wtedy Jezus był im obojętny? Dlaczego wybierali łatwiejszą drogę z pominięciem Jego i jakoś z tego powodu nie płakali? Rozważając tę dzisiejszą Ewangelię, zobaczymy, że Ojciec niejako pozwala synowi marnotrawnemu odejść. Zauważcie, że nie biegnie za nim, nie przekonuje go, że robi źle, nie jedzie za nim w nieznane, by go kontrolować, by mu pomagać, nie mówi mu: synku, nic się nie stało, przecież miłość jest najważniejsza, a ty musisz się wyszaleć, wypróbować wszystkiego, przecież wszystko jest dla ludzi, ja nie będę ci niczego utrudniał, nie mówi mu, że nic złego się nie dzieje. Ojciec pozwala mu odejść, ale czeka. Czeka na powrót syna, czeka na jego nawrócenie, na to, żeby zaczął inaczej myśleć, żeby zrozumieć. I to jest prawdziwe miłosierdzie. Kościół także czeka i zawsze jest otwarty na wszystkich, także na osoby rozwiedzione. Czeka na ich nawrócenie. Tak jak Ojciec Miłosierny z tego fragmentu Ewangelii świętego Łukasza. Ten biedak jednak niczego nie rozumie. Nawet nie wraca do Ojca dlatego, że ten kocha, ale dlatego, żeby mieć lepiej. Jest dość wyrachowany. No cóż, wszędzie będzie lepiej niż u świń. Ojciec Miłosierny jest gotów go przyjąć, ale na własnych warunkach. To Bóg stawia warunki, a nie my. Miłosierdzie Boże nie polega na tym, że Bóg będzie się, mówiąc współczesnym językiem, naginał do naszych okoliczności i potrzeb. To my mamy zrozumieć, że On ma rację. Syn marnotrawny musi powrócić, żeby wpaść w ramiona Ojca. Osoba rozwiedziona, żyjąca w powtórnym związku, musi powrócić do zasad Ojca, żeby wpaść w Jego ramiona. Miłosierdzie nie jest zgodą na grzech i zło. To nie przymknięcie oka. W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku. Ono ma nas prowadzić do Ojca, a nie do nas samych. Miłosierdzie Boże to realizacja Bożych planów, a nie naszych. Doświadczyć miłosierdzia, to znaczy przyjąć miłość Boga, ale na Jego warunkach, z przekonaniem, że On wie lepiej. Syn marnotrawny chciał być najemnikiem. Ojciec chciał, żeby był synem. Miłosierdzie Boże to nie ochłap, ale to maksimum tego, co człowiek może od Boga otrzymać. Dlatego osoba żyjąca w powtórnym związku musi zrozumieć, że zamiarem Boga wobec niej jest jej zbawienie, życie wieczne, a nie szczęście na ziemi, dobre samopoczucie i życie bez wyrzutów sumienia. W nawróceniu nie chodzi o to, żebyś się dobrze czuł, ale o to, byś nastawił się na myślenie Boga. A jakie jest myślenie Boga o małżeństwie, wszyscy dobrze wiemy. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. I tyle w temacie. Drodzy bracia i siostry, znakiem działania miłosierdzia Bożego jest życie. Dopiero gdy syn powrócił do ojca, doświadczył, czym jest prawdziwe życie. Mój syn był umarły, a ożył. Żyjemy w czasach, kiedy wielu ludzi odchodzi od Kościoła. Obrażają się na niego, stawiają na świeckość. Nie potrafią powiedzieć, czym ona tak naprawdę jest, ale czynią z niej dogmat. Najszczęśliwsi będziemy, żyjąc po świecku. Świeckość często staje się synonimem wolności, ale nierzadko także wyuzdania i braku zasad. Mamy mieć świeckie państwo, świecką szkołę, świeckie sklepy, świeckie miejsca publiczne, świeckie restauracje, świeckie domy. No dokładnie jak syn marnotrawny. Poszedł sobie w świeckie życie, bez Boga, bez Ojca, pełne przyjemności, pseudowolności, pozwalał sobie na wszystko, skończył w zagrodzie dla świń. Życie z dala od Ojca, choć wydawało się ponętne, ostatecznie doprowadziło do wielkiego cierpienia. Życie świeckie, życie z dala od Boga jest również narażone na porażkę, a nawet w niektórych przypadkach jest po prostu śmieszne. Ostatnio oglądałem wywiad z pewnym panem, którego nazwiska nie będę wymieniał, bo nie wypada. Powiem tylko, że w historii Kościoła było kilku papieży, którzy nosili imię brzmiące tak samo jak nazwisko tego pana. Kiedyś był komunistycznym aparatczykiem, rzecznikiem rządu, a teraz jest redaktorem naczelnym kolorowego, stronniczego i nieobiektywnego pisemka, które można kupić w każdym markecie. Otóż ten pan, przedstawiciel świeckości, wystąpił w tym wywiadzie w stroju biskupa. Świeckość, która ze swej natury nie jest zła, może być śmieszna, ponieważ nie mając obiektywnego uzasadnienia, przepoczwarza się w śmieszność. Ludzie żyjący świeckością i widzący w niej przyszłość i źródło szczęścia i dobrobytu nie mają żadnego racjonalnego argumentu na to, że Boga nie ma, a fundamentem ich ateizmu nie są przesłanki rozumowe, ale tylko i wyłącznie słabości innych, najczęściej księży i biskupów. Często z ich ust możemy usłyszeć pytanie: powiedz mi choć jeden argument rozumowy przemawiający za tym, że Bóg istnieje. Co wtedy odpowiedzieć? Najprościej. A ty daj mi choć jeden argument przemawiający za tym, że go nie ma. Człowiek jest oczywiście wolny i może odejść od Boga. Może sobie nawet powiedzieć, że Boga nie ma, ale czy przez to staje się szczęśliwszy? Czy rzeczywiście wszelkiej maści ateiści i piewcy świeckości są szczęśliwsi? Dlaczego właściwie żyją, skoro ich życie może się w każdej chwili skończyć? Swoje frustracje wylewają w internecie, na blogach, w gazetach. Piszą felietony, bo w dyskusji tracą argumenty. Nieustannie z kimś lub o coś walczą. Są często sprzeczni, bo w imię wolności i prawa do dziecka walczą o in vitro, nie zważając, że ono ani nie leczy niepłodności, ani nie jest dobre dla innych poczętych tą metodą, jak mówią, zarodków, które są narażone na śmierć, a w najlepszym wypadku na wegetację w ciekłym azocie. Mówią, że Kościół nie powinien wchodzić ludziom do sypialni, a sami wiecznie tam siedzą, lobbując na rzecz firm produkujących antykoncepcję. Mówią, że chcą uczyć dzieci w szkole odpowiedzialnego rodzicielstwa, a w praktyce oznacza to edukację o zapobieganiu ciąży, środkach wczesnoporonnych i pozycjach seksualnych. Walczą z pedofilią wśród księży i jednocześnie promują pornografię i rozwiązłość. Świeckość stała się swoistą religią, w której zamiast Boga jest jedno wielkie nic. Jezus zaś mówi o życiu, o pełni życia. Jezus mówi o tym, że ma moc wskrzesić każdego człowieka, a Ojciec Miłosierny czeka, jak śpiewamy, dniami i nocami, czeka z otwartymi ramionami. Dla naszego Boga człowiek jest po prostu ważny, nawet jeśli ma kilka milimetrów, nawet jeśli biologia nazywa go zygotą czy zarodkiem. Dla Jezusa to jest człowiek, człowiek posiadający swoją godność. Świecki sposób myślenia, zakładając nieistnienie Boga lub plasujący go na pozycji pewnej ewentualności lub osobistego, prywatnego przekonania, sprowadza człowieka do wartości czysto biologicznej. Gdyby syn marnotrawny wrócił do ojca żyjącego w świeckości, nie spotkałby otwartych ramion i przebaczenia. Musiałby prawdopodobnie spłacać swoje długi, zająłby miejsce najemnika, bo przecież tak chciał, mógłby żyć bez ojca, bo przecież jest wolny, a najlepiej jakby wrócił do świń, bo przecież w świeckości wszyscy cieszą się ochroną prawną i nie powinno się ich zabijać, bo straszliwie cierpią, podobnie jak karpie na Wigilię. Zobaczcie, świeckość, rozumiana jako świat bez Boga, to dolina absurdu. Dlatego my, chrześcijanie, nigdy nie możemy być świeccy w sensie sposobu myślenia i życia. Zawsze musimy być Chrystusowi, to znaczy myśleć jak On, kochać jak On, żyć jak On. Tylko Jezus czyni nas prawdziwie wolnymi i szczęśliwymi ludźmi, bo wolność polega na tym, że mogę odejść, ale polega też na tym, że mogę wrócić. I tym jest tak naprawdę miłosierdzie Boże. Jezus mówił do świętej Faustyny: kto ufa miłosierdziu mojemu, nie zginie, bo wszystkie sprawy Jego moimi są, a nieprzyjaciele rozbiją się u stóp podnóżka mojego. I tyle. Chciejmy być Chrystusowi. Chciejmy żyć w objęciach miłosiernego Ojca.
Jestem kochany z moim grzechem, jestem kochany z mą słabością, za darmo kochał mnie Pan, umarł za mnie. Jestem kochany z moim grzechem, jestem kochany z mą słabością, za darmo kochał mnie Pan, umarł za mnie.
moich grzechach, żyjąc według sposobu tego świata, według ducha, który działa w synach buntu, postępując według rządz mego ciała. Spełniałem zachcianki myśli zdrożnych, z natury zasłużyłem na gniew, a Bóg przez wielką swą miłość z Chrystusem przywrócił mnie do życia. A Bóg przez wielką swą miłość z Chrystusem przywrócił mnie do życia.
Jestem kochany, z moim grzechem jestem kochany, z mą słabością za darmo kochał mnie Pan, umarł za mnie i zmartwychwstał, abym żył.
Umiłował mnie, gdy byłem umarły, wskrzesił z martwych i posadził w niebiosach. Nic ode mnie, lecz wszystko darem Boga, nie z uczynków, abym się nie chlubił. Będąc obcym społeczności Izraela, bez udziału w przymierzach obietnicy, przez krew Pana stałem się bliski i zbawiony poprzez Jego łaskę.
Przez krew Pana stałem się bliski i zbawiony poprzez Jego łaskę. Jestem kochany, z moim grzechem jestem kochany, z moją słabością za darmo kochał mnie Pan, umarł za mnie i zmartwychwstał, abym żył.